Stotik złożył podanie z prośbą o zezwolenie na wyjazd do Krasnojarska na uczelnię. Na bezczelnym tym podaniu, bez precedensu może w dziejach instytucji zesłania, dyrektor sowchozu, były sekretarz Rejkomu partii, własną ręką napisał decyzję nie po prostu odmowną, lecz wręcz deklaratywną. Nikt i nigdy nie pozwoli Stotikowi na naukę. Dopomógł jednak przypadek. Krasnojarski zborniak szukał w terenie cieśli zesłańców. Stotik, wcale nie cieśla, zgłosił się i pojechał. W Krasnojarsku mieszkał w hotelu robotniczym wśród pijaków i złodziei, ucząc się jednocześnie do egzaminu konkursowego na medycynę. Zdał ów egzamin z bardzo wysoką notą. Aż do posiedzenia komisji przyjęć nikt nie przyjrzał się uważnie jego dokumentom. Dialog na posiedzeniu komisji. Byłem na froncie, później wróciłem do domu i zaschło w gardle. No a później? A później mnie aresztowano. Wymamrotał Stotik i cała komisja nagle zesztywniała. Ale odsiedziałem już karę, wypuszczono mnie na wolność. Zdałem na celująco, upierał się Stotik. Nic nie pomogło. A był to już rok upadku Berii. Im dalej w teren, tym gorzej. Im dalej, tym bezprawniej. Makiejew w cytowanych już wspomnieniach z Kęgiru przytacza opowieść turgajskiego niewolnika Aleksandra Władimirowicza Polakowa o pobycie na zesłaniu między dwoma odsiadkami w obozie. Zesłany został na pustynię turgajską, na teren letnich wypasów bydła. Cała władza znajdowała się tam w ręku przewodniczącego kołchozu Kazacha. Nie zaglądał tam nawet nikt z komendantury. Polaków zamieszkać musiał w chlewiku z owcami. Spał razem z nimi na słomie. Jego obowiązki sprowadzały się do tego, że został niewolnikiem czterech żon przewodniczącego, używanym do posług w domu i do wynoszenia nocników. I co miał robić? Wyjechać, aby się poskarżyć? Nie dość, że nie miał czym, ale to by oznaczało próbę ucieczki, czyli 20 lat katorgi. Żadnego zaś Rosjanina na tych wypasach nie było. Minęło kilka miesięcy, nim przyjechał inspektor podatkowy, Rosjanin. Nie mógł wyjść ze zdumienia, słuchając opowieści Polakowa, i podjął się przekazania jego skargi władzom rejonowym. Za tę właśnie skargę, jako za ohydną potwarz rzucono na władzę sowiecką, Polakow znowu dostał się do obozu i w latach 50. spokojnie odsiadywał karę w Kęgirze. Miał tam wrażenie, że rozkoszuje się wolnością. I wcale nie jesteśmy pewni, czy turgajski rab był najnieszczęśliwszym z zesłańców. Twierdzić, że zesłanie jest lepsze od obozu, bo człowiek ma na nim jednak pewność jutra, poczucie pewnego zadomowienia, gorzej ci czy lepiej, ale w końcu żyjesz sobie tutaj i będziesz tu żyć i nie boisz się żadnych etapów, też nie można bez szeregu zastrzeżeń. Etap to etap. Ale zawsze może wpaść do głowy komendantowi, aby przerzucić zesłańca gdzie indziej, a osada czy cały rejon mogą nagle utracić status miejsc zesłania. Zdarzały się takie wypadki w różnych okresach i okolicach, szczególnie podczas wojny. Sprawa czujności. Wszyscy zesłańcy z rejonu Taipak otrzymali rozkaz wyjazdu w ciągu 12 godzin i hajda do Dżambetinu. I cały twój nieszczęsny byt codzienny i dobytek żałosny, a tak przecież potrzebny, i ten dach dziurawy, a może nawet już załatany. Wszystko musisz porzucić, zostawić i marsz w drogę, hołoto bosa. Jak cię diabli nie wezmą, to znowu się dorobisz. I w ogóle nie patrząc na pozory nadzwyczajnej swobody na zesłaniu, nie chodzi się w szeregu, tylko każdy w swoją stronę, nie ma apelów. Nie każdemu trzeba czapkować, nie zamyka się ludzi na noc od zewnątrz. Zesłanie ma swoje rygory. Tu łagodniejsze, ówdzie surowsze, ale istniały one zawsze i dawały się odczuć przed 53 rokiem, w którym wszędzie zaczęło się robić luźniej. Na przykład w niejednej miejscowości zesłańcy pozbawieni byli prawa składania skarg do różnych sowieckich urzędów, chyba że robili to za pośrednictwem komendantury. Tylko komendantura decydowała, czy skardze należy nadać bieg, czy też schować ją pod sukno na miejscu. Zesłaniec musiał natychmiast zjawiać się na każde wezwanie oficera komendantury, choćby miał najpilniejszą robotę do wykonania. Kto zna życie, ten sam sobie odpowie, czy zesłaniec mógł nie spełnić jakiejkolwiek osobistej, także nie bezinteresownej, prośby takiego oficera? Oficerowie komendantury chyba nic nie mieli do pozazdroszczenia szarżom obozowym, jeśli chodzi o prawa i pozycje. Skądinąd zaś mieli o wiele mniej kłopotów, ani zony, ani rontów, ani pogoni za zbiegami, ani wyprowadzania zeków do roboty, ani kwestii związanych z żywieniem i ubieraniem tej hałastry. Wystarczało dwa razy na miesiąc odfajkować na liście, że facet się zjawił i czasami, zgodnie z prawem, otwierać akta nowej sprawy, jeśli facet coś przeskrobał. Były to leniwe, spanoszone, spasione. Młodszy lejtnant z komendantury dostawał 2000 rubli miesięcznie, a dlatego przeważnie bardzo złe istoty. Ucieczek w ścisłym sensie niewiele było. Przeliczony na sumę swobód obywatelskich zysk był niewielki, nawet jeżeli ucieczka się udała. Bo przecież dookoła miejsca zesłania wolni żyli prawie w tych samych warunkach, co zesłaniec i z niewiele większych praw korzystali. Nie były to przy tym carskie czasy, kiedy ucieczka z zesłania w bardzo prosty sposób przekształciła się w emigrację. Kara zaś za ucieczkę groziła poważna. Organem sprawiedliwości było w tym wypadku OSO. Przed 37 rokiem dawało za ucieczkę maksymalną swoją cyfrę, to jest 5 lat obozu. Po 37 – 10. Po wojnie natomiast, choć nigdzie to nie było opublikowane, wszyscy wiedzieli, że nieodmiennie stosuje się tu nowe prawo za ucieczkę z miejsca zesłania 20 lat katorgi. Surowość, zdawałoby się, nieproporcjonalna. Miejscowa komendantura sama decydowała, co należy uważać za ucieczkę, a co nie wchodzi w zakres tego pojęcia. Gdzie znajduje się owa linia graniczna, której zesłaniec nie może przekroczyć? I czy wolno mu udać się do lasu po drzewo albo na grzyby? Na przykład w Hakasi, w osadzie kopalnianej Ordżonikidzewski, istniała taka zasada. Pójście w góry to tylko wykroczenie przeciw regulaminowi, czyli 5 lat obozu. Gdy kto jednak pójdzie samowolnie w drugą stronę, w stronę linii kolejowej, jest to już ucieczka, czyli 20 lat katorgi. I do tego stopnia rozpanoszyła się już tam karygodna wada pobłażliwości, że gdy grupa zesłanych Ormian, doprowadzona do desperacji samowolą zarządu kopalni, poszła ze skargą do centrum rejonowego, a zezwolenia komendantury na tę wycieczkę naturalnie nie mieli, to dostali za tę ucieczkę jedynie po 6 lat obozu. Takie to nieporozumienia najczęściej kwalifikowano jako ucieczki. Tak samo jakieś naiwne postępki starych ludzi, którzy w żaden sposób nie potrafili zrozumieć i wziąć pod uwagę ludożerczych cech naszego systemu. Pewna Greczynka, już ponad 80-letnia, zesłana była podczas wojny z Symferopola na Ural. Gdy wojna się skończyła i jej syn powrócił do Symferopola, staruszka oczywiście przyjechała do niego i po cichu zamieszkała w swoim domu. W roku 49, mając już 87 lat, została schwytana, skazana na 20 lat ciężkich robót i posłana ciupasem do Ozierłagu. W okręgu dżambulskim dobrze znano przypadek innej starej Greczynki. Kiedy Greków deportowano z Kubania, została ona zabrana razem z 2 dorosłymi córkami. Trzecia zaś córka, jako że miała męża Rosjanina, została na Kubaniu. Starucha spędziła sobie parę lat na zesłaniu i w końcu postanowiła wrócić do córki na Kubań, aby tam dokonać żywota. Ucieczka, katorga, 20 lat. W Kok Tereku mieszkał wśród nas fizjolog Aleksej Iwanowicz Bogosłowski. Zastosowano w jego przypadku adenauerowską amnestię w 1955 roku, ale nie w pełni. Zamiast wypuścić go na wolność, przeniesiono go z obozu na zesłanie. Zaczął więc pisać skargi i podania, ale wszystko to długo trwało, a tymczasem w Permie czekała na niego matka. Traciła już wzrok. Nie widziała go przez 14 lat. Przez cały ten czas, gdy walczył na froncie i siedział w niewoli, i chciała go jeszcze zobaczyć, póki w ogóle widziała cokolwiek. Ryzykując katorgę, Bogosławski postanowił wymknąć się na tydzień, aby pojechać do matki i wrócić. Skombinował sobie delegację służbową na odległe wypasy bydła w pustyni, sam zaś pojechał pociągiem do Nowosybirska. W Koktereku nie zauważono nawet, że go nie ma, ale w Nowosybirsku czujny taksówkarz zwrócił na niego uwagę NKWD-stom. Ci podeszli, aby skontrolować dokumenty. Bogosławski ich nie miał, więc musiał powiedzieć prawdę. Przywieziono go do naszego glinianego więzienia i zaczęło się śledztwo. Nagle nadeszło wyjaśnienie, że Bogosławski w ogóle nie podlega karze zesłania. Gdy go wypuszczono, natychmiast pojechał do matki, ale już było za późno. Bardzo zubożylibyśmy panoramę ogólną sowieckiego zesłania, gdybyśmy nie podkreślili, że w każdym rejonie zesłań czuwał niestrudzony Oper-Czek-Wydział, który wzywał do siebie zesłańców na rozmówki, prowadził werbunek konfidentów, kolekcjonował donosy i wykorzystywał je dla preparowania nowych spraw i wyroków. Należało przecież od czasu do czasu urozmaicić bezruch i monotonię zesłania, zastępując je żwawą ruchliwością zatłoczonego obozu. Drugi Magiel, nowe śledztwo i nowy wyrok były dla wielu naturalnym finałem zesłania. Trzebaż było, aby Piotr Wiksne w 1922 roku zdezerterował z reakcyjnej, burżuazyjnej, łotewskiej armii. Uciekł do wolnego kraju Sowietów. Tu w 1934 roku za korespondencyjne kontakty z pozostałą rodziną, a rodzina na Łotwie bynajmniej za to nie ucierpiała, został zesłany do Kazachstanu, aby tu nie upadł na duchu, lecz jako niestrudzony, choć represjonowany maszynista w parowozowni Ajaguza został stachanowcem. 3 grudnia 1937 roku zawisł w parowozowni wielki transparent „Bierzcie przykład z towarzysza Wiksne”. Zaś już 4 grudnia towarzysza Wiksne zabrano do drugiego Magla, z którego nigdy już nie miał wrócić. Repety na zesłaniu, podobnie jak w obozach, dawano ludziom stale, aby pokazać górze, jak czujni są Oper-Czekiści. Jak wszędzie stosowano tu również metody nacisku, dzięki którym aresztant szybciej pojmował sens swojego losu i łatwiej rezygnował z oporu. Przypadek cywilki w Uralsku w 1937 roku, 32 doby karceru i 6 wybitych zębów. Ale zdarzały się również okresy, jak na przykład rok 1948, kiedy zarzucano gęsty włók i wyławiano dla potrzeb obozów wszystkich zesłańców pod rząd, jak na Workucie. Workuta staje się ważnym centrum przemysłu. Towarzysz Stalin polecił więc ją oczyścić. Albo przynajmniej wszystkich mężczyzn, jak to bywało w innych okolicach. Ale również dla tych, którzy nie szli do Magla po raz wtóry, koniec zesłania był nader mglisty. Tak więc na Kalymie, gdzie zwolnienie z obozu sprowadzało się tylko do przechadzki od wartowni do speckomendantury, właściwie zesłanie wcale się nie kończyło, bo z Kalymy nie sposób było wyjechać. A jeśli komuś udało się nawet wyrwać na wielką ziemię z tej pseudowyspy, co zdarzało się w czasie krótkich okresów pewnego luzu, ten chyba nieraz jeszcze przeklinał swój los, bo wszyscy zwolnieni oberwali na wielkiej ziemi nowe kary obozu. Cień wydziału operacyjnego wciąż zasnuwał niebo zesłania, na którym i tak nie brakowało chmur. Pod okiem opera, na łasce donosicieli, zapracowani, wciąż zatroskani o chleb dla dzieci, zesłańcy żyli w ciągłym strachu, odizolowani, odseparowani od siebie nawzajem. Nie było na zesłaniu długich, więzienno-obozowych rozmów, zwierzeń i wspominków. Dlatego trudno zebrać relacje o zesłańczym życiu. Trudno też o fotografię. Jeśli fotograf był, to robił jedynie zdjęcia do dokumentów dla wydziałów kadr i specoddziałów. Załóżmy, że grupa zesłańców chciałaby sobie zrobić zdjęcie pamiątkowe. Co by to było? Co by znaczyło? Zaraz poszedłby donos do bezpieki. Proszę, tu jest taka cała podziemna antysowiecka organizacja, tu ją macie. I na podstawie zdjęcia wszystkich wybraliby jak raki z ssaka. Nie, nikt u nas nie przywiózł zesłania tych grupowych i dość pogodnych zdjęć, które przecież znacie. Trzeci z lewej to Ulianow, drugi z prawej Krzyżanowski. A wszyscy syci, przyzwoicie ubrani. Nie widać śladów ciężkiej pracy i niedostatku. Jest brudka, pięknie przystrzyżona. Jeśli czapka, to z dobrego futra. Bardzo ponure to były czasy, drogie dzieci. Wywózka narodów. Może jakiś historyk nas skoryguje, ale w zwykłej ludzkiej pamięci nie utrwalił się żaden przykład masowej, przymusowej deportacji całych narodów, ani w dziejach wieku XIX, ani XVIII, ani nawet w XVII. Było wiele wypadków ujarzmienia i zaboru typu kolonialnego na dalekich wyspach, w Afryce, w Azji, na Kaukazie. Zwycięzcy uzurpowali sobie władzę nad ludnością rdzenną, ale jakoś nie przychodziło owym kolonizatorom do zacofanych głów, aby odrywać całą tę ludność od jej ziemi i wypędzać z domów, co je pradziadowie budowali. Być może tylko wywózki murzynów z Afryki do Ameryki na plantacje są jakimś precedensem, ale tam nie działał jeszcze dojrzały system na miarę państwową. Byli tam tylko poszczególnie chrześcijanie, zajmujący się handlem niewolnikami. W piersi owych chrześcijan świętym ogniem zapłonęła nagła chęć zysku i każdy z nich na własną rękę rzucił się, aby chwytać w dyby, oszukiwać i kupować murzynów pojedynczo i grupami. Dopiero gdy nadszedł wiek XX, w którym miały się spełnić nadzieje cywilizowanej ludzkości, dopiero gdy na podstawie jedynej słusznej teorii i z najwyższego natchnienia kwestia narodowa dojrzała i zyskała właściwą interpretację, otóż dopiero wówczas najwybitniejszy specjalista od tej kwestii opatentował najlepszy sposób kompletnej likwidacji całych narodów drogą ich wywózki w ciągu 48 czy 24 godzin, a nawet w przeciągu półtorej godziny. Rzecz oczywista, nawet dla niego samego ta kwestia nie od początku była zupełnie jasna. Pewnego razu napisał nawet nieostrożnie: nie zdarzało się i nie może się nigdy zdarzyć, aby ktokolwiek w ZSSR był przedmiotem prześladowań z powodu swojego pochodzenia narodowego. W latach dwudziestych nadzwyczaj popierano rozwój wszelkich języków narodowych, a co do Krymu, to tak często bębniono, iż jest on tatarski, że nawet wprowadzono tam alfabet arabski i wszystkie napisy były w języku tatarskim. Ale okazało się, że to była omyłka. Nawet po przeprowadzeniu wielkiej wywózki chłopów nie zaraz potrafił docenić wielki sternik łatwość, z jaką ten zabieg da się zastosować do całych narodów. Doświadczenia mocarnego braciszka Hitlera z likwidacją Żydów i Cyganów przeprowadzone były później, już po rozpoczęciu II wojny światowej. Ojczulek Stalin ważył w myśli ten problem już znacznie wcześniej. Wyjąwszy tylko murzycki pomór, aż do samej ery wywózki narodów, nasze sowieckie deportacje, chociaż przedmiotem ich były całe setki tysięcy, nie szły jednak w paragon z obozami, nie były tak masywne i głośne, aby zaważyć mogły na biegu dziejów. Byli zesłańcy przesiedleńcy, skazani przez sąd, byli również zesłani administracyjnie, to znaczy bez sądu. Ale i ci, i tamci stanowili masę jednostek, z których każda miała rodzinę, urodziła się w określonym roku, opatrzona była w akcie oskarżenia odpowiednim paragrafem, zdjęta en face i z profilu. I jedynie mądre, cierpliwe, niewiedzące co to wstręt organy potrafiły z tych ziarenek piasku ukręcić bicz, a z tych porozbijanych rodzin stworzyć całe monolity zesłańczych regionów. Jakiegoż jednak znaczenia i rozpędu nabrał proces zesłania, od kiedy zabrano się do wywózki spec-przesiedleńców. Dwie wyżej wspomniane kategorie otrzymały swoje nazwy jeszcze od carów. Ten ostatni termin jest już sowiecki, wyłącznie nasz. Czy od tego przedrostka spec nie zaczynają się nasze najulubieńsze, najintymniejsze wyrazy? Spec wydział, speczadanie, speczłączność, speczprzydział, speczsanatorium? W roku Wielkiego Przełomu ochrzczono nazwą speczprzesiedleńców wszystkich rozkułaczonych. I była to nazwa o wiele właściwsza, elastyczniejsza. Tu nie było się czego czepiać, dlatego że procesowi rozkułaczenia podlegali wcale nie tylko kułacy. A do terminu speczprzesiedleniec nikt nic mieć nie może. I oto rozkazał Wielki Ojciec zastosować ten termin do deportowanych narodów. Nawet on nie od razu wpadł na ten pomysł. Pierwsza próba była nader nieśmiała. W 1937 roku ileś tam dziesiątków tysięcy bardzo podejrzanych Koreańczyków, bo też jak można ufać tym skośnoogim czarnuchom, gdy za chwilę ma się zacząć bitwa nad Hauhengolem i gdy japoński imperializm grozi agresją, przerzucono z Dalekiego Wschodu do Kazachstanu, a wszystko po cichu i szybko, bez wyjątku, od trzęsących się starców do rozbeczanych niemowląt, pozwalając zabrać im część nędznego dobytku. Tak szybko to przeprowadzono, że pierwszą zimę mieszkać musieli w samanowych lepiankach bez okien. No bo i skąd tu wziąć tyle szyb? I tak po cichu to się odbyło, że nikt oprócz nowych sąsiadów, Kazachów, nie dowiedział się o tym przesiedleniu. Nikt w całym kraju o tym się nie zająknął. I żaden korespondent zagraniczny nawet nie pisnął. Oto dlaczego cała prasa powinna być w ręku proletariatu. Spodobało mu się to. Zapamiętał to sobie. I w roku 1940 ten sam zabieg przeprowadzono w okolicach Leningradu, kolebki rewolucji. Tym razem zesłańców wypędzano nie w nocy i nie pod bagnetami. Nazywało się to uroczyste fetowanie odjeżdżających do Karelo-Fińskiej, dopiero co zdobytej zbrojnie republiki. W samo południe wśród trzepotu czerwonych sztandarów i ryku miedzianych trąb wysłano na nowe ojczyste obszary Finów i Estończyków mieszkających dotąd pod Leningradem. Gdy odwieziono ich już nieco dalej, gdzie ludzi było już nieco mniej, o losach partii złożonej z 600 ludzi opowiadał mi W.A.M., odebrano wszystkim paszporty, otoczono transport tyralierą wojska i powieziono dalej, na sam przód czerwonymi bydlęcymi wagonami, a następnie na krypach. Z końcowej przystani w głębi Karelii zaczęto ich rozsyłać dla zasilenia kadry kołchozowej i uroczyście fetowani przy wyjeździe, zupełnie wolni obywatele, podporządkowali się. Jedynie 26 buntowników, wśród których był autor relacji, odmówili dalszej jazdy, a nawet gorzej, bo nie oddali paszportów. Ktoś tu dzisiaj zginie, uprzedził ich przedstawiciel władzy sowieckiej, mianowicie sownarkomu Karelo-Fińskiej Republiki. Puścicie w ruch karabiny maszynowe? Krzyknęli tamci. Ale głupi, na diabła tu zaraz karabiny maszynowe. Siedzieli przecież małą gromadką, zewsząd otoczeni, więc tu starczyłoby jakiejś jednej lufy i nikt by o tych 26 Finach poematu nie napisał. Jest to aluzja do 26 bolszewickich komisarzy z Baku, którzy zostali w czasie wojny domowej wywiezieni przez interwentów i rozstrzelani w Turkestanie. Poemat o nich napisał m.in. Sergiusz Jesienin. Ale dziwna jakaś tolerancja, opieszałość i brak operatywności przeszkodziły w zastosowaniu tej rozsądnej sankcji. Próbowano ich rozdzielić, wzywano pojedynczo do opera, ale tych 26 chodziło wszędzie razem. I ten ich upór, ta bezmyślna odwaga wzięła górę. Zostawiono im paszporty i ściągnięto posterunki, które ich pilnowały. W ten sposób nie spadli oni do poziomu kołchoźników albo zesłańców, ale był to wypadek wyjątkowy. Olbrzymia większość paszporty oddała. Wszystko to były jedynie próby. Dopiero w lipcu 1941 roku można było zastosować tę metodę na większą skalę. Trzeba było całą autonomiczną i naturalnie przeniewierczą Republikę Niemców Nadwołżańskich z oboma jej stolicami Engels i Marxstadt wygarnąć i przerzucić w ciągu kilku dni na wschód, możliwie jak najdalej. Tutaj po raz pierwszy dynamiczny system wywózki całych narodów zastosowany był w czystej swojej postaci. O ileż łatwiejsze, bardziej celowe i owocne okazało się stosowanie jednego tylko klucza, kryterium pochodzenia narodowego, od prowadzenia wszystkich tych spraw śledczych i ferowania oddzielnych wyroków. I gdy łapano któregoś z tych Niemców w innych okolicach Rosji, a postarano się wyłapać ich wszystkich, to nie trzeba było miejscowemu NKWD żadnych studiów wyższych, aby zorientować się, czy to wróg, czy nie wróg. Wystarczyło, że miał nazwisko niemieckie i już wiadomo było, że trzeba go brać. System przeszedł kolaudację, został należycie podkręcony i odtąd już miał w sposób zupełnie niezawodny brać w obroty każdy wybrany z góry, wyznaczony i skazany na zagładę za zdradzieckie swoje postępowanie naród. Przy tym za każdym razem owe obroty były coraz żwawsze. W ten sposób dobrano się do Czeczeńców, Inguszów, Karaczejowców, Balkarców, Kałmuków, Kurdów, Tatarów krymskich, a wreszcie kaukaskich Greków. System ten ma tę dynamiczną zaletę, że decyzja ojca narodów komunikowana jest tu delikwentom nie w trybie rozpaplanego procesu sądowego, lecz w postaci operacji bojowej jednostek nowoczesnej piechoty zmotoryzowanej. Należycie wyekwipowane dywizje wkraczają nocą na terytorium zamieszkane przez oznaczoną grupę narodową i zajmują kluczowe pozycje. Występna grupa narodowa budzi się rano i widzi dookoła każdego osiedla pierścień karabinów maszynowych i automatów. Daje się więc 12 godzin czasu, ale to było zbyt wiele, bo środki zmotoryzowane rejestrują z tej przyczyny przestój i na Krymie dawano już tylko 2, a nawet 1,5 godziny. Aby każdy mógł wziąć to, co potrafi unieść w ręku. Każdy potem siada, całkiem jak aresztant, po turecku, w pudle ciężarówki, staruszki, karmiące matki. Siadać, słyszałaś rozkaz. I ciężarówki te z odpowiednią obstawą udają się na stację kolejową. Stamtąd bydlęcymi wagonami aż do oznaczonego punktu. A zdarza się, że trzeba jechać jeszcze dalej. Krymscy Tatarzy musieli płynąć po rzece Unży, akurat dla nich te północne moczary. Na przykład ciągnąć jak burłacy tratwy pod prąd 150-200 kilometrów przez dziewicze lasy, od koło Grywu w górę, podczas gdy na tratwach leżą nieruchomo siwobrodzi starcy. Na pewno z samolotu albo z wysokich gór wyglądało to bardzo majestatycznie. Zagrały jednocześnie silniki, jak długi i szeroki cały półwysep krymski, dopiero co wyzwolony, kwiecień 1944 roku, i setki samochodów, kolumn popełzły jak węże po jego krętych i prostych drogach. Przekwitały właśnie drzewa owocowe. Tatarki wynosiły z cieplarni na ogrodowe grządki rozsadę słodkiej cebuli. Zaczynało się sadzenie tytoniu i tu się skończyło i na wiele lat zniknął tytoń z Krymu. Zmotoryzowane kolumny nie podjeżdżały do samych wsi, zatrzymywały się na skrzyżowaniach dróg, auły otaczane zaś były przez piechotę ze spec oddziałów.